Klębsk. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Lokalizacja: województwo lubuskie, powiat zielonogórski. Miejscowość: Klębsk. Data powstania. Kościół wybudowano w latach 1367-1377, a wieża została postawiona w 1657 roku. Autor. Przebudowy kościoła dokonano pod nadzorem pastora Stefana Holsteina z Sulechowa w XVII wieku i od tamtego czasu świątynia jest w stanie niezmienionym. Kierunek, styl. Zabytek zbudowano w stylu gotyckim w okresie późnego średniowiecza. Charakterystyka technika. Drewniana architektura sakralna z elementami wczesnej świątyni protestanckiej. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny stoi na łagodnym wzniesieniu. Świątynię zbudowano na planie zbliżonym do prostokąta, na linii zachód-wschód. Do drewnianego, ciemnobrązowego kościoła przylegają dwie budowle. Od zachodu drewniana wysoka wieża, a od północy murowany wąski budynek. Bryłę kościoła podzielono na większą nawę oraz niższe i węższe o około 20 cm prezbiterium. Nawę i prezbiterium pokryto oddzielnymi, spadzistymi, drewnianymi dachami. Na zachód od parafii teren zadrzewiony. Stoi tam nieduża kaplica grobowa rodziny Philipsborn. Teren świątyni otoczono murem. Do zachodniej ściany kościoła przylega wysoka, drewniana wieża w kształcie prostopadłościanu o przekroju kwadratu. Zbudowano ją z długich, pionowych desek w ciemnobrązowym odcieniu, przeplatającym się gdzieniegdzie z kolorem czarnym. W czterech miejscach na całej wysokości wieży, w regularnych odstępach od siebie, przytwierdzono poziome, wąskie deski. Wieża zwieńczona hełmem iglicowym to spiczasty drewniany dach w kształcie smukłego ostrosłupa. Hełm wieży składa się z dwóch części, przytwierdzonych jedna na drugą. Dolna część jest niższa, szersza i ma kształt delikatnie zwężającego się ku górze, nieco spłaszczonego od góry prostopadłościanu. Jego podstawa jest kwadratowa, a ściany boczne mają kształt trapezów. Powyżej, na 1/4 wysokości dachu, na górze prostopadłościanu, przymocowano drugą część dachu. To jest wysoki, smukły ostrosłup o podstawie sześciokąta, zwieńczony metalowym, wąskim krzyżem. Druga część zajmuje 3/4 wysokości hełmu wieży. Ostrosłup razem z krzyżem przypominają trochę ostrze zwężającej się igły. Do wschodniej części wieży przylega krótsza ściana szczytowa głównej nawy kościoła. Równoległa do niej ściana prezbiterium taka sama. W górnej części mają one kształt dużego trójkąta z dopasowanym do niego szerokim dwuspadowym dachem. Do wieży przylega nieco szersza i wyższa nawa w kształcie prostokąta. Obok, we wschodniej części kościoła, jest prostokątne, niższe i zwężone prezbiterium. Do północnej ściany kościoła przylega murowany, wąski, jednopiętrowy budynek w odcieniu piaskowym. Prowadzą do niego dwie pary drzwi. Prostokątne drzwi od zachodniej strony są do zakrystii, a drzwi obok to wejście do kruchty, zwieńczone niewielkim łukiem. Kruchta to wybudowany przy kościele przedsionek prowadzący do środka kościoła. Powyżej, na pierwszym piętrze budynku, umieszczono dwie pary prostokątnych okien ze szczeblinami. Szczeblina zbudowana jest z poziomych i pionowych desek dzielących okna na cztery części. Jednopiętrową, murowaną budowlę zwieńczono drewnianym, dwuspadowym dachem. Do prawej strony kruchty i do muru nawy kościoła przylega murowana, parterowa, nieduża kaplica w odcieniu piaskowym. Na jednej linii pomiędzy tylną ścianą kaplicy i zachodnim bokiem wieży jest ściana nawy. Kilkanaście centymetrów od niej równolegle wybudowano schody prowadzące do góry na długi, drewniany, zadaszony balkon. Balkon usytuowany wzdłuż ściany nawy na wysokości między pierwszym i drugim piętrem zakrystii. Od dołu podtrzymują go wbite w ziemię drewniane pale. Na drewnianym balkonie, w ścianie kościoła umieszczono drzwi prowadzące na emporę. Empora to element architektoniczny wewnątrz kościoła, nadwieszony wzdłuż ściany między nawą a prezbiterium. Empora przypomina w budynku bogato zdobiony balkon z balustradą i pełni funkcję chóru. To miejsce przeznaczone dla osób śpiewających. Jednolity drewniany dach balkonu i kaplicy stanowi przedłużenie spadzistego dachu kościoła. Dłuższe ściany w kościele, północna i południowa, charakteryzują się konstrukcją szachulcową. To typ ściany szkieletowej, drewnianej. Zbudowano ją z pionowych i poziomych, grubych, ciemnobrązowych pali wypełnionych pomiędzy czerwono-pomarańczowym ceglanym murem. Układ ciemnych pali i jasnego muru przypomina kształtem szachownicę. Do południowego muru nawy przylega maleńka drewniana kruchta. To jest niska budowla o przekroju prostokąta, w której usytuowany jest nieduży przedsionek. Prowadzą do niego drewniane, potężne drzwi z metalową klamką. Po obu stronach przedsionka i do ściany kościoła przylegają drewniane, bardzo wąskie, dwa jednakowe pomieszczenia. Mają one kształt czworoboku i spadzisty dach. Pomieszczenia są trochę wyższe od przedsionka, ich front nieco wysunięty do przodu. Ich boczne ściany zbudowano z długich, pionowych desek ułożonych rosnąco w kierunku muru kościoła. Dachy pomieszczeń oraz niższe zadaszenie środkowego przedsionka są pochylone ku ziemi. Powyżej, na ścianie nawy, znajduje się szereg trzech takich samych, prostokątnych, pionowych okien, oddzielonych od siebie dachami pomieszczeń. Po prawej, w murach prezbiterium, umieszczono dwa identyczne okna. Wszystkie okna w kościele zwieńczono szczebliną. W połowie wysokości muru prezbiterium są drewniane, ciemnobrązowe drzwiczki. Zostały one przytwierdzone pomiędzy dwoma oknami, nieco poniżej ich wysokości. Na całej długości muru kościoła, około metr nad ziemią, umieszczono małe prostokątne okienka. Południowa ściana szczytowa jest drewniana. Jej podstawą jest konstrukcja zrębowa. Konstrukcja ta polega na układaniu poziomo, na przemian, drewnianych belek. Na zmianę kładzie się belkę z krótszego lub z dłuższego boku drewnianej konstrukcji, tworząc mocny szkielet. Ściana szczytowa do połowy wysokości ma kształt poziomego prostokąta. Pokryto ją poziomymi, czarno-brązowymi deskami. Powyżej ściana ma kształt trójkąta równoramiennego i została zbudowana z pionowych desek o barwie ciemnobrązowej. W centrum dolnej, prostokątnej części przytwierdzono długą, pionową deskę. Wyżłobiono w niej brązowe kształty geometryczne zajmujące 3/4 wysokości ściany. To jest wąski, pionowy prostokąt przypominający gotyckie okno zwieńczone w górnej części spiczastym łukiem. Powyżej, tuż nad jego szpicem, wyżłobiono mały okrąg. Kościół jest zwieńczony dwuspadowym dachem krytym gontem. To drewniany materiał wykorzystywany do wykonywania pokryć dachowych, który powstaje z wielu pojedynczych deseczek z drewna iglastego o przekroju klina. Klin ma przekrój trójkąta równoramiennego, którego ściany boczne, ustawione pod niewielkim kątem, tworzą ostrze. Wzdłuż dłuższych krawędzi wszystkich deseczek wyżłobiono rowki umożliwiające ich łączenie poprzez wsunięcie jednej w drugą. Gontowy dach przypomina wyglądem drewnianą dachówkę. Pokrywa osobno nawę, prezbiterium oraz murowany budynek. Dach nawy wzdłuż jednej ze ścian jest bardzo szeroki. Pokryto nim niższą od kościoła kaplicę i drewniany balkon. Powyżej, między dachem nawy i niższym od niej prezbiterium, zbudowano około 20-centymetrową wklęsłą ściankę. Na zachód od świątyni znajduje się teren zadrzewiony. Wśród drzew stoi maleńka biała kaplica grobowa rodziny Philipsborn, zbudowana na planie kwadratu i zwieńczona brązowym dachem w kształcie niewysokiego ostrosłupa. Teren parafii od strony północnej, zachodniej i południowej otoczono kamiennym murem. Hełm iglicowy to zwieńczenie wieży o konstrukcji ceglanej, drewnianej lub murowanej w formie smukłego ostrosłupa lub stożka. Kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny został uznany za pomnik historii zarządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej z 31 marca 2017 roku. Celem ochrony pomnika historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, drewnianego kościoła o konstrukcji szkieletowej z zachowanymi reliktami gotyckiej świątyni w konstrukcji zrębowej oraz niezwykle bogatą nowożytną dekoracją snycerską i malarską wnętrza, powstałą w duchu sztuki luterańskiej, będącego świadectwem przenikania tradycji i inspiracji artystycznych na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym. Na podstawie badań dendrochronologicznych przeprowadzonych w 2006 roku zakłada się, że pierwotny drewniany kościół w Klębsku wybudowano w latach 1367-1377. Przez dwa stulecia, aż do czasów reformacji, kościół był siedzibą wiejskiej katolickiej parafii. W XVI wieku świątynię przejęli lokalni ewangelicy. Pierwszym pastorem parafii był Baltazar Newius z Lubska. W czasie jego posługi w kościele przeprowadzono wiele prac budowlanych, a także przygotowywano wyposażenie i wystrój świątyni do potrzeb liturgii protestanckiej. Znaczną część tych działań wykonano pod kierunkiem kolejnego pastora Stefana Holsteina z Sulechowa. W XVII wieku wzniesiono istniejącą do dziś wieżę kościelną w miejscu wcześniejszej, która spłonęła w czasie wojny trzydziestoletniej. Wnętrze kościoła wraz z pełnym wyposażeniem przetrwało w stanie niemal niezmienionym od XVII wieku. Po II wojnie światowej kościół w Klębsku został przejęty przez katolików i obecnie jest parafią rzymskokatolicką. Kościół w Klębsku nazwany jest perłą drewnianej architektury. Jego najcenniejszym elementem jest bogaty, wielobarwny wystrój malarski oraz wyposażenie wnętrza. W prezbiterium znajduje się gotycki ołtarz z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Z okresu przebudowy kościoła pochodzi bogato dekorowana chrzcielnica oraz ambona z rzeźbiarskimi przedstawieniami czterech ewangelistów i Marcina Lutra. W nawie ukazano proroków i apostołów oraz personifikację cnót chrześcijańskich. Najbardziej złożona ikonografia znajduje się w prezbiterium, gdzie zestawiono sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Pod zakrystią znajduje się kolebkowo sklepiona krypta. Na świecie Klębsk znany jest jako miejsce, skąd wyemigrowali do Australii pierwsi Niemcy. W XIX wieku król Prus, Fryderyk Wilhelm III von Hohenzollern, zamierzał doprowadzić do zjednoczenia protestantów, co spotkało się ze sprzeciwem wielu luteranów, dla których oznaczało to liczne ustępstwa w sprawach wiary. Inicjatorem emigracji był pastor August Kawel z Klębska. Pierwsza grupa emigrantów wyruszyła na barkach do Hamburga, skąd zabrano ich dwoma żaglowcami w ponad czteromiesięczną podróż do Australii. Na tym kontynencie poszukiwano później odpowiedniej lokalizacji na osiedlenie. Założoną w ten sposób wieś nazwano Klemcich, po polsku Klębsk. Obecnie Klemcich jest dzielnicą australijskiego miasta Adelaide.